Wysokie obroty.
Maciej Krzywoszyński
i Adam Sołtysiak.
A dziś w programie o tym, czy opłaca się kupić auto w abonamencie.
No, telefon w abonamencie to standard, ale samochód, coraz więcej firm ma takie oferty. Powiemy o plusach i minusach takiego rozwiązania.
Będzie także temat aktualny, czyli o oponach zimowych. Część założyła, część jeszcze czeka albo rozgląda się za nowymi.
Będzie ważny głos eksperta o tym, jak ocenić, czy zimówka nadaje się jeszcze do dalszej eksploatacji.
No, na koniec zapytamy kierowcę karetki, jak się jeździ po polskich drogach i jakie błędy popełniamy, widząc karetkę na sygnale.
Zaczynamy od przeglądu rynku, czyli motoniusy. Niezbyt dobre wieści dla właścicieli Volvo.
Sterka wykryta w niektórych egzemplarzach takich modeli jak V40 czy S60 silnikiem benzynowym 1.6 może doprowadzić do wycieku cieczy chłodzącej, a to może mieć dosyć poważne konsekwencje.
Według informacji przekazanej przez generalnego importera, wybrane egzemplarze Volvo V40, V40 CC, S60, V60, V70 oraz S80 wyposażone w silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra mogą mieć usterkę prowadzącą do wycieku cieczy chłodzącej.
Ta wada z kolei prowadzi do przesączenia się oleju i pojawienia się specyficznego zapachu lub dymu. Jeśli olej wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią, wówczas w komorze silnika mogłoby nawet dojść do pożaru, stąd konieczna akcja serwisowa.
A na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest prawie 2400 pojazdów Volvo.
Problemem ma także Mitsubishi ze swoim pick-upem L200, a konkretnie z poduszkami firmy Takata.
Wielką akcją serwisową wymiany tych poduszek prowadzi na całym świecie Toyota, a teraz padło na Mitsubishi.
Jak poinformował generalny importer na polskim rynku, w niektórych egzemplarzach modelu Mitsubishi L200 z lat 2007-2015 zastosowano poduszki powietrzne kierowcy wyprodukowane przez firmę Takata, co do których stwierdzono wcześniej problemy z prawidłowym funkcjonowaniem.
Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie prawie 4400 samochodów Mitsubishi. Na stronach UOKiK można sprawdzić po numerze VIN, czy problem dotyczy też waszego auta.
A teraz jeden z tematów, o którym można powiedzieć krótko. Never ending story.
Cepic 2 nie zostanie uruchomiony 1 stycznia 2017 roku.
Początkowo nowa wersja centralnej ewidencji pojazdów i kierowców miała wystartować w styczniu 2016 roku. Tak się jednak nie stało. Termin został przesunięty na styczeń 2017 roku.
Wiadomo jednak, że zmiany nie wejdą w życie w tym terminie. Uruchomienia Cepic 2 należy spodziewać się najwcześniej w czerwcu 2017 roku.
A przesunięcie zmian oznacza, że nie wejdzie w życie obowiązek przechodzenia dodatkowych szkoleń przez osoby, które dopiero co zdały egzamin na prawo jazdy.
W czasie przesuną się również zmiany w zakresie redukowania punktów karnych, a ich liczby nie sprawdzimy w sieci. Opóźni się również uzyskanie dostępu do informacji o ośrodkach szkolenia kierowców, egzaminatorach oraz instruktorach.
Podrożeją mandaty za najpopularniejsze przewinienia kierowców, m.in. korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy czy przewożenie dziecka bez fotelika.
Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt, zgodnie z którym kierowcy zapłacą więcej za kilka najpopularniejszych przewinień na drodze.
Przewożenie dziecka bez fotelika to obecnie mandat w wysokości 150 zł. Po zmianach trzeba będzie zapłacić 500 zł. Natomiast zamiast 300 zł kierowcy zapłacą 500 za niezapięte pasy bezpieczeństwa.
Więcej zapłacą również ci, którzy podczas jazdy korzystają z telefonu komórkowego. Zamiast 200 zł jak obecnie, mandat wyniesie 300 zł.
Jeśli należycie do kierowców popełniających te błędy, to jedyna dobra informacja jest taka, że jeszcze nie wiadomo, kiedy nowy taryfikator zacznie obowiązywać.
I wrote her off for the tenth time.
A teraz temat, nad którym pewnie zastanawia się wielu kierowców planujących zakup nowego auta. No nie tylko firmy, ale też klienci indywidualni rzadko kupują samochody za gotówkę.
Normalny kredyt zwykle jest drogi, zwłaszcza jeśli ktoś chciałby sfinansować nim cały zakup bez sporej wpłaty własnej. Dla osób, które chcą jeździć nowym autem, a niekoniecznie figurować w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel, wymyślono auto na abonament.
Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda. Mentalnie w głowie klienta ciągle w Polsce samochód to jest dobro, które trzeba posiadać na własność. Natomiast to się już pomału zmienia. Na pewno się zmienia dużo szybciej w kręgu przedsiębiorczości, tak, w ramach tam, nie wiem, średnich i małych firm. Dużych na pewno, no bo najem w dużych firmach już na dobre zagościł w Polsce kilka dobrych lat temu. Klient, podpisując umowę na, nie wiem, 3-4 lata, różne są warianty, w ramach tej umowy spłacie w okresie użytkowania podlega tylko część samochodu. Wartość końcowa, tak zwana wartość rezydualna, czyli tyle i ten samochód będzie warty, powiedzmy, na końcu tego kontraktu, nie ulega spłacie. Klient ma zagwarantowany buyback, czyli to, że bank ten samochód od niego po tym okresie przejmie bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Czyli fenomen niskiej raty wynika właśnie stąd, że nie jest spłacana ta duża część.
Oto dobre rozwiązanie, jeśli nie mamy odłożonych pieniędzy i nie chcemy też płacić wielkich miesięcznych rat. No, trzeba jednak mieć świadomość, że te niższe raty to typowa opłata za korzystanie. Niczego nie spłacamy, bo na koniec umowy po 2, 3 czy po 4 latach auto nie jest nasze. Jeśli chcemy dalej nim jeździć, pozostaje spłata na przykład połowy wartości tego samochodu.
Trzeba także przy podpisywaniu umowy, zresztą przy podpisywaniu każdej umowy, ale tej również, sprawdzić dokładnie jej warunki. Firmy, dając nam auto na roczny czy dwuletni abonament, chcą dostać z powrotem samochód w idealnym stanie. Każda ryska może oznaczać konieczność zapłaty kary.
Teraz temat dyżurny, czyli opony. U tak zwanych gumiarzy kolejki jak w mięsnym z czasów PRL-u. Pierwsze w tym roku oblodzenia zrobiły swoje, no i ludzkość się zmobilizowała.
U nas jednak nie o kolejkach, tylko o tym, dlaczego opony zimowe nadają się do użytku krócej niż opony letnie. 5-6-letnie zimówki nawet przy dobrym bieżniku zimą za wiele nie pomogą. Dlaczego? Wyjaśnia Walenty Dudziak ze Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
Opony zużywają się zimą mniej, dlatego że przyczepność jest zupełnie inna aniżeli latem. Czyli dopuszczalny bieżnik przez producentów to jest około 4 mm głębokość i potem już 3,5 mm to jest właściwie opona nie nadająca się do eksploatacji. Przy letnich warunkach jest kodeksowy przepis 1,6 mm. Tutaj 4 mm już są opony zużyte. Druga sprawa, wiek używania opony. Na każdej oponie jest podany czas produkcji. To znaczy tydzień danego roku produkcji tej opony. Opony mogą być do 4 lat eksploatowane, potem one stają się już bezużytecznym złomem w sensie tych własności, które mają zapewnić kierowcy, czyli lepszą przyczepność aniżeli oponaletnia na przykład, czy całoroczna, dlatego że mieszanka, z której jest wytwarzana opona samochodowa, z wiekiem, upływem czasu twardnieje, starzeje się. I ta opona zatraca te własności, które przystosowują ją do bardzo trudnych warunków, czyli dla śliskiej czy nawet oblodzonej nawierzchni, ona musi lepiej przylegać, aniżeli inna opona czy typu letniego. Musi być miękka, po to te opony są bardzo głęboko ponacinane. Mają wiele nacięć opony zimowe, tak zwanych lamelek, które powodują, że one chwilowo jak gdyby przyczepiają, przyssają się do nawierzchni jezdni w czasie jazdy oczywiście. Natomiast jeżeli ona jest już wieloletnia, 4-5 lat, twardnieje i te własności, które wyróżniały tę oponę, które zapewniały kierowcy większy komfort, lepszą przyczepność do nawierzchni jezdni, nawet śliskiej, te zostaną utracone i ta opona zachowuje się tak jak letnia.
A zatem 5-6-letnią zimówkę z dobrym bieżnikiem można na przykład dojeździć w sezonie letnim. Zimą raczej za bardzo nam nie pomoże, bo będzie twarda jak opona letnia.
Obrotach jeszcze o błędach popełnianych przez nas wszystkich za kierownicą, czyli spojrzenie z innego punktu widzenia na ruch drogowy.
A konkretnie z punktu widzenia kierowcy karetki. Na dwupasmówkach najczęstszy błąd to nie zjeżdżanie na bok i nie tworzenie tak zwanego korytarza życia. W mieście tych błędów też niestety nie brakuje.
Kierowcę karetki najbardziej irytuje uczestnik ruchu, który zachowa się w sposób niestandardowy. Jeżeli mamy do czynienia z normalną drogą dwupasmową w jednym kierunku, zbliża się karetka, to normalnym jest, że tak się utarło, że wszyscy kierowcy zjeżdżają na lewo i na prawo, środkiem zostawiają akurat taki przejazd, żeby karetka mogła nawet ze stosunkowo dużą prędkością tamtędy przejechać. Zdarzają się osoby, które starają się wybrać inną drogę i na przykład zamiast skręcić w prawo na trawnik czy przytulić się do krawężnika, starają się skręcić w lewo, ponieważ stwierdzają, że będzie łatwiej karetce przejechać z tej prawej strony. Proszę kierowców, żeby jeżeli widzą za sobą karetka, jest zielone światło, po prostu dawali gazu i uciekali, a potem dopiero w miarę możliwości dawali wolny przejazd karetce. Zazwyczaj w trakcie reanimacji karetka się zatrzymuje. Co do takich nagłych sytuacji, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko odpowiadam za życie osób, które pracują w karetce, również odpowiadam za życie pacjenta. Jeżeli reanimacja się uda, a nastąpi wypadek, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że pacjent i tak nas opuści. Także najważniejszym priorytetem wtedy jest zachowanie bezpieczeństwa ruchu. No odnośnie polskich dróg, to na przykład w Poznaniu mieliśmy taką niechlubną serię kilka lat temu wypadków karetek. Na przykład Ford Transit dachował w suchym lesie, było to spowodowane kałużą po prostu na drodze z prawej strony. Pacjenci najbardziej negatywnie odczuwają stan polskich dróg i tutaj również mam prośbę do kierowców, że jeżeli widzą karetkę, która jedzie na sygnale, przejeżdża przez torowisko 5 na godzinę, oznacza to, że najczęściej wierzy kogoś bardzo, bardzo połamanego. Nie można przejeżdżać przez torowiska oraz inne nierówności jezdni w sposób szybki, dlatego że to się odbije na zdrowiu i czasami na życiu pacjenta. Obecnie wszyscy się gdzieś spieszą, kierowcy karetek też i to ma raczej swoje uzasadnienie, natomiast zbyt późna reakcja może również wynikać z tego, że część osób rozmawia przez komórki, część osób bardzo głośno słucha muzyki w samochodzie, część osób jest skupiona na sobie lub ewentualnie rozmawia z kimś, z jakimś towarzyszem podróży. Mało osób patrzy w ogóle w lusterka, poruszając się po mieście.
No właśnie, i to nie tylko po mieście, na autostradzie to też bardzo ważny aspekt. Patrzymy w lusterka wsteczne, zatem zwalniająca na przykład na torach czy na dziurach karetka to nie zachęta do wyprzedzania. Pamiętajcie o tym, za kierownicą najlepsza jest uniwersalna zasada: włączamy myślenie nie tylko o sobie.
Wysokie obroty.